To Mnima niewinnych powtarzał do końca, do śmierci i do końca całe życie walczył przeciwko aborcji. Potem całą swoją naukę podsumował jednym zdaniem, które proszę zapamiętać. Powiedział, wszystkie problemy człowieka indywidualne i problemy rodziny rozwiązuje genealogia divina, Boże pochodzenie. Człowiek jest stworzeniem, a Bóg stwórcą. I ta relacja stworzenie-stwórca jest stała. I podczas tego będę referować jego działalność, proszę o tym pamiętać. Bo on to jedno chciał ludziom przekazać. Świadomość, kim są. Właściwa tożsamość człowieka jako dzieła i dziecka Bożego podniesionego do wielkiego pułapu dziecka Bożego. Niewymierny wymiar człowieka, którego człowiek nie rozumie. W świetle myśli Bożej rodzina ma być transcendencją miłości i życia. I te dwie wartości ksiądz Karol Wojtyła, potem biskup, arcybiskup, kardynał i wreszcie papież cały czas bronił. Bronił świętości życia i świętości miłości. Obrona życia wymagała praktycznych posunięć. Dlatego cały szereg aktywnych jego instytucji powstało z jego inicjatywy. Jak został biskupem, pierwszy jego list do diecezjan był na temat tego, że Kościół jest gotów nieść pomoc wszelką, moralną, materialną, społeczną, wszystkim kobietom, żeby mogły spokojnie, szczęśliwie urodzić własne dziecko. I gdy został biskupem, jeszcze obradował Sobór Watykanum II. Papież Paweł VI skierował do Komisji do Spraw Rodziny. Jak wiadomo, po tym Soborze została encyklika Pawła VI, której napisaniu towarzyszył i współpracował ksiądz Karol Wojtyła, Humane Vitae. Encyklika to jest bazą etyki małżeńskiej i która wywołała sprzeciw. Dlaczego? Dlatego, że przeciwko aborcji zaczęła walczyć także medycyna swoimi metodami i wówczas udało się syntetyzować środek, pigułkę, która mogła zostać uważana za jakby remedium na aborcję, ponieważ została nazwana antykoncepcyjna, nie była naprawdę przeciwko koncepcji, bo takich środków nie ma, ale spowodowała zahamowanie dojrzewania komórki macierzystej, czyli w efekcie nie mogło dojść do zapłodnienia, więc była w tym sensie przeciwko zapłodnieniu. Tę pigułkę syntetyzowano właśnie w tym okresie i prasa rozpisywała się o pigułce soborowej. Wszyscy oczekiwali, że Paweł VI zatwierdzi możliwość używania przez ludzi wierzących tej pigułki w ramach walki z aborcją. I z chwilą, kiedy Paweł VI wyraźnie, jednoznacznie napisał non licet, nie wolno, prasa zwróciła się przeciwko Ojcu Świętemu i przeciwko nauce Kościoła i ten sprzeciw trwa do dzisiaj. Encyklika ma lat 41 prawie, a sytuacja jest dokładnie taka sama, jak była. Ksiądz biskup Karol Wojtyła wrócił z Rzymu przejęty soborem. Bardzo przejęty tym, co napisał Paweł VI w encyklice i natychmiast zaczął realizować wskazania encykliki. Encyklika wskazywała między innymi, że każdy biskup ma sprawę rodziny postawić na pierwszym miejscu i on tak postawił. Zorganizował duszpasterstwo rodzin. Duszpasterstwo, które szukając pomocy dla tych kobiet, a Karol Wojtyła miał takie pełne widzenie całego obrazu, chciał nie tylko doraźnie nieść pomoc kobiecie, która już jest matką, żeby mogła urodzić, ale chciał spowodować rozwiązanie problemu totalne, rozwiązanie problemu odpowiedzialnego rodzicielstwa. I tak też powiedział, jak został papieżem, chcę być nazwany papieżem odpowiedzialnego rodzicielstwa. Ale o rodzinie ja powiem później. W tej chwili chodzi mi o to, co się działo dalej z tym życiem ludzkim. Ponieważ świętość życia, którą on potem podkreślił jako papież, jest wartością zrozumiałą dla wszystkich ludzi dobrej woli. I problem, który ogarnął świat, jest niezrozumiały, dlaczego ludzkość występuje przeciwko dziecku. Dlaczego powstała postawa antykoncepcyjna, która bardzo szybko sprawdziła się jako antynatalistyczna, bo jeśli zawodziły środki, to zwykle dochodziło do aborcji. Pierwszy grzech aborcja to jest grzech przeciwko piątemu Bożemu przykazaniu. Stwórca, Stworzyciel stworzył stworzenie, a człowiek, drugie stworzenie, pozwala sobie zabić to stworzenie. Ale zabójstwo znamy od czasów Kaina. Jest to zastrzeżone Bożym prawem, piątym przykazaniem, nie zabijaj. Nie zabijaj, nikt nie ma prawa zabijać. Jest to działalność przeciwko stworzeniu. Natomiast antykoncepcja, którą uznano za mniejsze zło niż aborcja, którą uważano za lekarstwo na aborcję, czym jest? Jest to grzech właściwie większy niż aborcja, ponieważ jest zwrócony nie przeciwko stworzeniu, a Stworzycielowi. Próba manipulowania Stworzycielem. I tu Ojciec Święty jednoznacznie powiedział, wszelkie środki i metody antykoncepcji to jest grzech przeciwko pierwszemu Bożemu przykazaniu, przeciwko Stwórcy. Grzech stworzenia, grzech pychy ludzkiej, a zwłaszcza dodał pychy mężczyzny. Ten grzech rozprzestrzeniał się w sposób niemal jak epidemia. Medycyna wynajdywała coraz to inne, bardziej udoskonalone metody przeciwko życiu. Dzisiaj ta sytuacja, która była w rękach lekarzy ginekologów, została przesunięta i wystarczą dzisiaj dwie tabletki, żeby zabić dziecko. Znaleziono taki sposób, że można bez udziału lekarza, kobieta połknie jedną, za dwa dni drugą i dziecko, które nie może się wszczepić w łono matki, a jest, obumiera z głodu po prostu. Środek, który został to są syntetyczne hormony, które hamują produkcję prawidłową, naturalną tego hormonu, który produkuje maleństwo, dzięki czemu może się wszczepić w łono matki. Grzech, którego dzisiaj rozmiarów nie znamy. W okresie, kiedy aborcja była w rękach chirurgów, były to zanotowane przypadki w klinikach czy gabinetach prywatnych. W tej chwili nie wiemy. Nie wiemy, a ja miałem niedawno okazję przeczytać w gazecie jednej, na szczęście nie naszej, że jest taki kraj, gdzie kobiety, matki dają dziewczynkom do szkoły na zapas tabletki. Nie jest to koniec degradacji etycznej, jaka nastąpiła na naszych oczach. Proszę pamiętać, jest to samo pokolenie, co Ojciec Święty trochę młodsze od niego. Myśmy startowali do życia z innych sytuacji. W Polsce przedwojennej nie było prawa o rozwodach. Nie było mowy o aborcji, gdy lekarz to wykonał. Został natychmiast pozbawiony prawa praktyki. Podczas naszego życia moralność dotycząca rodzicielstwa wykazywała takie nieprawdopodobne zaniżenie etosu od rozwodów przez aborcję, antykoncepcję i jeszcze dalej te manipulacje medycyny, które wynikły zresztą z pewnego postępu wiedzy, mianowicie rozpoznano lepiej fizjologię kobiety, działalność w niej działających hormonów, można było lepiej to zrozumieć, ale równocześnie też lepiej przeszkadzać temu, co w niej się dzieje. W kobiecie działa prawo natury, które steruje problematyką macierzyństwa. Prawo natury przez człowieka wierzącego musi być uznane za prawo stwórcy, który tę naturę stworzył. Dziecko w niej się zjawia. Jakim prawem? Zapomina się i ludzie, którzy są przekonani, wszystko wiedzą, zapominają, że na początku życia każdego człowieka muszą być dwa fakty biologiczne, nie jeden. Pierwszy to jest ich działalność, ojca i matki, jednoczą się narządowo. Mogą, są tak zbudowani. To jest ich działalność, ich decyzja, ich wybór. Są za to odpowiedzialni. I dlatego tak Ojciec Święty bardzo mocno podkreślał odpowiedzialne rodzicielstwo. Nigdy nie mówił planowanie poczęć, etyczne regulacje poczęć, planowanie, nie. Odpowiedzialne rodzicielstwo. Odpowiedzialne rodzicielstwo, które jest zadaniem wybranej grupy ludzi, którzy sprzymierze zawrą samym Stworzycielem. Ten pierwszy fakt jest ich przywilejem, jeśli zawarli z Bogiem przymierze, mają prawo do tego znaku rodzicielstwa, do cielesnego znaku rodzicielstwa. Mają prawo wyłącznie ci, którzy tu w Kościele złożyli wielkie przysięgi. Nikt inny nie ma prawa do tego. Ale ludzie sobie uzurpują prawa do tego znaku i stąd bywa, że ten czyn jest wykonywany przez ludzi, którzy wyznają, powiemy, etykę liberalną, że każdemu wolno, bo każdy ma narzędzia, narządy do tego stworzone. Ten fakt pierwszy jest ich przywilejem, ich przeżyciem, przeżyciem zawsze osobowym, więc bierze udział nie tylko ciało, ale ich psychika, ich emocje, a także jest w nich ich dno, to, co jest za głębią człowieka, człowiekiem wewnętrznym, ich dusza. Dlatego ten fakt zawsze ma znaczenie i indywidualne, subiektywne, i społeczne, i moralne. Nie może być obojętny, to nie jest czyn obojętny, albo jest święty. Paweł VI w Humanae Vitae nazywa akt małżeństwa aktem świętym, zasługującym na wieczność, że to czynią, będą zbawieni, albo aktem grzechu przeciwko prawu Bożemu, a więc grzechem śmiertelnym. Nie ma trzeciej możliwości. Albo jest święty, albo jest grzeszny. Może być święty w małżeństwie i może być grzeszny w małżeństwie, jeżeli jest realizowany w sposób niezgodny z prawem Bożym. Każdy akt z antykoncepcją jest aktem grzesznym, oczywiście. Natomiast to, co oni się jednoczą, to nigdy nie jest koncepcja, to nie jest dziecko. Oni nie mają mocy sterowania płodnością. Mają tylko prawo do kierowania swoim ciałem. I odpowiadają za to, co czynią z ciałem. Jednoczą się, to jest ich odpowiedzialność. Ale czy z tego ich działania, które jest przygotowaniem terenu dla Stwórcy, czy będzie dziecko, oni nigdy nie wiedzą. Mogą, znając fizjologię kobiety, wiedzieć, że nie będzie dziecko, skoro ona nie jest gotowa stać się matką. Bo jak wiadomo, o ile mężczyzna jest zdolny być ojcem od momentu dojrzewania do praktycznie śmierci, płodność męska jest hojna nieprawdopodobnie. Jest to nawet trudne do zrozumienia biologicznie. Dlaczego tak? Dla dziecka potrzebna jedna komórka. On tworzy, wytwarza jego organizm miliony. Więc on jest tym, który daje impuls, iskrę potrzebną, ale nie staje się ojcem tylko dlatego, że zjednoczył się z kobietą. Więc ojcostwo domaga się drugiego faktu, i macierzyństwo oczywiście, drugiego faktu biologicznego. I ten drugi fakt jest od nich niezależny, to jest zjednoczenie komórek matki i ojca. W tajemniczym łonie kobiety, które Karol Wojtyła nazywał sanktuarium życia i nie wahał się o sakrum ciała kobiety, tam w głębi tego jej sakrum, tego jej sanktuarium, dzieje się drugi fakt biologiczny, zjednoczenie komórek, o czym ludzie nie wiedzą i żadnego wpływu na to nie mają. Kobieta nie wie, że jest dziecko. Nie ma żadnych doznań. Mężczyzny już dawno nie ma. Ten fakt jest tajemnicą Boga Stwórcy, Boga Stworzyciela. On jeden wie. Jest taka wypowiedź u Izajasza: w łonie matki ci utkałem, zanim ktokolwiek wiedział. Jest nowy człowiek, a nikt o nim wie, tylko Bóg. I kobieta zaczyna się domyślać. Ale jak już wie, to dziecku już bije serce. Ten drugi fakt zależy wyłącznie od kogo. Kobieta zaskoczona, że jest dziecko. Zaskoczona faktem, że jest dziecko, miała prawo jedna, jedyna kobieta na świecie. Dziewczyna z Nazaretu, która się pyta, jak mi to będzie, kiedy męża nie znam. Wszystkie inne, stając się matkami, świetnie wiedzą, co się działo. Więc nie ma być zaskoczenia. Ma być oczekiwanie, bo dziecko ma być owocem miłości, a nie przypadku. Dziecko, Boże dziecko, dane w kobietę tym ludziom, którzy przysięgli dozgonność, a więc miejsce bezpieczne dla dziecka na cały jego rozwój. Dziecko ludzkie rozwija się 25 lat. Ten ma prawo do ojcostwa i macierzyństwa, kto zabezpiecza los dziecka na cały ten czas. Ten drugi fakt jest przeoczony przez ludzi, nawet także przez ludzi wierzących. Ponieważ zapanowała koncepcja biologistyczna, ludzie uważają, że dziecko to jest komórka ojca i matki i koniec. A skąd się wzięło? Kto jednoczy komórki? Medycyna powie prawo natury, prawami natury. Tak jak dziecko się rodzi prawami natury też. Samo to nie kobieta rodzi dziecko, z niej się rodzi dziecko. No tak, ale to jest moment, który wyraźnie określa Archanioł Gabriel. Duch cię osłoni, ten sam Duch Święty, Ożywiciel, który ożywił Syna Bożego, ten sam ożywia wszystkie ludzkie dzieci, powołuje do życia. Dlatego nazywa się Ożywiciel. I dopiero wtedy jest dziecko. To się dzieje w niej, ona nie wie, jego nie ma, mężczyzny, bo ten fakt może być zupełnie niezależny czasowo od tego, co oni uczynili. Bo proces dojrzewania komórki kobiecej trwa, a z kolei komórki męskie są mocne, zdolne przetrwać ileś dni. I może być tak, że dziecko zjawia się, powiedzmy, jeżeli intymne spotkanie małżonków było w sobotę, dziecko może być za godzinę, a może być w niedzielę, w poniedziałek, we wtorek, w środę. Nikt nie wie, kiedy będzie dziecko. I proszę Państwa, ja z poradni, którą prowadzę lat 60, mam absolutną pewność, że to nie ludzie planują życie człowieka. Setki marzeń, chce dzieci i nie ma dzieci, setki nie chce i jest dziecko. Są takie, które już wiedzą, że jest dziecko, przygotowują wszystko, a dziecko umiera. Moment poczęcia nowego człowieka i zejścia z tego świata Stwórca sobie zastrzega. No tak, ale oni działają, ci ludzie, którym Pan Bóg dał życie, obdarował ich życiem, ciałem, płciowością, płodnością, działają po swojemu. A Juany Witte, do której wciąż Karol Wójta wracał i potem jako Jan Paweł II to samo, doskonale przypomina Juany Witte, że małżeństwo nie jest wynikiem ślepych sił przyrody, ustanowił je stwórca w celu realizowania swojego planu miłości. Para małżeńska przy ślubie wcale nie myśli o Bożym planie miłości. Myślą o swoim planie, przekonani, że oni wiedzą, co chcą i chcą jakoś sobie układać życie. Boży plan może być zupełnie inny niż ludzki. Boży plan trzeba odczytać i para małżeńska ma odczytać Boży plan. Boży plan podyktowany jest już na początku, księdze rodzaju, jak oni z raju wygnani za grzech idą na ziemię, gdzie będą umierać i chorować i mają napełniać tę ziemię. Idźcie, napełniajcie ziemię. Napełnia się ziemię nie jedynakami, tak jak ksiądz powiedział, ksiądz Jan, ani parą. Jest to zadanie, rozmnażajcie się, miejcie gdzie jest obowiązek. Małżeństwo ma obowiązek stać się rodziną. Pozwoliłam sobie Ojca Świętego zapytać po paru latach jego pontyfikatu, czy jeszcze jest w Kościele Bożym takie sformułowanie obowiązek posiadania dzieci dla małżonków, ponieważ ja w Polsce ani razu nie słyszałam kazania, żeby ksiądz się odważył mówić ludziom, macie obowiązek posiadania dzieci. Oni mówią, my planujemy, ale nieprawda. Przy ślubie ksiądz nie pyta, czy państwo zaplanują i ile dzieci. Czy przyjmiecie potomstwo, którym was Bóg obdarza? Pan Bóg daje potomstwo, a oni sięgają po takie czy inne sposoby manipulacji. No więc już umieją pigułki. To nie koniec, bo jeszcze chcą manewrować sposobem. I zjawia się sztuczne zapłodnienie. Były jakieś rzekome przeszkody i lekarz pomaga strzykawką, strzykując kobiecie to, co przekazał do szklanki w sposób ohydny mężczyzna. Sztuczne zapłodnienie jest dalszym ciągiem manipulowania stworzycielem. Nie koniec postępów, rzekomych postępów. Postęp medycyny, który istotnie daje nowe wiadomości, równolegle przebiega z degradacją etosu medycyny. Medycyna, której cele są szczytne, obrona zdrowia człowieka, poszła na haniebną kartę zabijania różnymi sposobami, manipulowania. I zjawia się teraz aktualna dla nas sprawa. Już teraz nie tylko manipulują, teraz chcą in vitro. Cóż to znaczy? To jest, proszę Państwa, całkowite odrzucenie Boga Stworzyciela. To jest to, co uczynił diabeł, Lucifer, który chciał zająć miejsce Boga i strącony został wprost do piekła. To jest całkowicie, ludzie odrzucają Boga Stworzyciela, sami nie chcą stwarzać. I rzecz ciekawa, rozwija się dyskusja na ten temat. Co tu jest do dyskusji? Oczywiście można być ludzie, którzy w Boga nie wierzą, chcą i w pewnym sensie mają prawo tak rozmować. Ale tak samo rozumieją ludzie, którzy są szczerze bierzmowani wręcz w sakramencie małżeństwa. Odrzucają totalnie Stwórcę. Oni sami stworzą dziecko. Jakie? Jak? Odrzucają człowieczeństwo, dlatego że chcą manipulować kobietą tak samo jak zwierzęciem. Niszczą godność kobiety, godność mężczyzny i godność dziecka, który ma być owocem miłości, miłosnego uścisku rodziców. Taka jest sytuacja w obronie, sytuacji życia w tej chwili. Ojciec Święty to wszystko widział, śledził i cierpiał z tego powodu. Usiłował przy każdej okazji, mówił o tym. jego działalność pielgrzyma, to wszystko miało na celu na świat nieść to, że życie ludzkie jest święte i taki dzień życia ustanowił. Jedną z jego ostatnich inicjatyw to jest stworzenie papieskiej Akademii Prawicy. Chciał, żeby było to ciało, które mogłoby wpłynąć na Parlament Europejski, na cywilizację, która się rozszerzyła. Nazwał tę cywilizację cywilizacją śmierci i nienawiści. Działalność jego oczywiście dla obrony życia wywołała cały szereg inicjatyw. W Krakowie od razu jako biskup popierał dom matek samotnych, popierał wszystkie poradnie, które w ogóle zaistniały, ponieważ szerzył to on właśnie pierwszy jako pionier wprowadził do kościoła propozycje poradni, które by uczyły, mówi się teraz metod naturalnych, ja zwalczam to pojęcie, metod diagnostycznych, bo oczywiście metoda nie być naturalna albo nienaturalna. Jest to rozwiązanie jedynie możliwe, ponieważ odwołuje się do odpowiedzialności człowieka. Pan Bóg stwarzając mężczyznę i kobietę, co chciał? Dlaczego w ogóle stworzył człowieka cielesnego? Karol Wojtyła rozwija całą teologię ciała. Ciało ludzkie jest dowodem na nieprawdopodobny wymiar, właśnie nieogarniony wymiar miłości Boga do stworzenia. Bo cóż on oznacza? Jest to stworzenie, człowiek nie jest pierwszym stworzeniem. Najpierw jest Księga Rodzaju, mówi o stworzeniu aniołów. Duchy czyste, pozbawione ciała. Duchy, które miały śpiewać laudesy, chwalić Boga, jak wiadomo, zbudowały się. I stąd jest ten podział, piekło i niebo. I tak można by sobie po ludzku myśleć, że Pan Bóg jakby zawiedziony na tych aniołach stwarza człowieka nowego, nowe stworzenie jakie? Ucieleśnione, stworzone z materii, ożywionej duchem, ale jednak materii. Po co ta materia? Nie rozumieją ludzie, że przez duszę może człowiek zjednoczyć się z Bogiem. Tu Państwo przed chwilą wszyscy zjednoczyli się z Chrystusem i jesteście w tej chwili święci, wszyscy jak małe tabernakulum każdy. Jak długo ten stan świętości zatrzyma człowiek, to jest jego rzecz. Ale tak jest, że dusza pozwala jednoczyć się z Bogiem już na ziemi, a potem twarzą twarz, a ciało po co? A ciało daje szansę na działanie z Bogiem. I tu się kryje właściwe znaczenie ludzkiego ciała, co pokazywał Jan Paweł II. Ciało daje szansę nieprawdopodobną. Bóg niezmierzony w swojej mocy, wszechmocy stwórczej, tę stwórczą moc oddaje człowiekowi, dzieli się z nią, oddaje w ludzkie ręce i to, potem wszystko, co się dzieje, bo te ręce okazują się dziurawe. Ale naprawdę miało być tak, że ci dwoje razem z Bogiem, współpracownikami Boga samego nazywa Paweł VI rodziców. Współpracują z Bogiem, jest nowy człowiek. A oni teraz na końcu odrzucić tę współpracę. Gwałt stworzenia na stwórcy. Ale naprawdę ciało ma to nieprawdopodobne znaczenie, że człowiek może wpłynąć na stwórcę. Powinien wpływać tak, że się cieszy jego zaufaniem, jest uprzywilejowany, że Bóg chce z nim działać, a on działa tak, że chce Boga przekreślać. I rodzicielstwo, które miało być szczytem doznań człowieka, szczytem tłuszczości człowieka na ziemi, staje się drogą do piekła dla ludzi. Ojciec Święty chciał wszystko zrobić, ludzi zbawiać, bo ten człowiek naprawdę kochał wszystkich ludzi. Chciał wszystkich zbawić. I stąd ta działalność, teraz nauczyć tych ludzi, ludzie, co wy robicie. Macie jakieś słuszne powody. Sobór napisał dokument Gaudium et Spes, jest rozdział, w którym się mówi, jak mają ci dwoje, mąż i żona, zdecydować o rodzicielstwie w dialogu miłosnym, uwzględniając zdrowie matki, zdrowie ojca, warunki materialne, warunki społeczne, dobro dzieci już istniejących, dobro dziecka mającego przyjść na świat, mam decydować, czy przygotować teren Bogu dla działania, bo ludzie dają materię, dają swoje komórki. Ta materia jest potrzebna dla dziecka, oni to dają, jak przygotują, on może zadziałać, zjednoczyć. I oni mogą przygotować i mogą wiedzieć, kiedy są przygotowani, bo to przygotowanie to jest rola kobiety. W nią złożył Bóg odpowiedzialność za swoje własne dziecko. Jej powierzył dziecko w niej. Ja, jak mówię do młodzieży, to nazywam narząd rodny kobiety pokoikiem gościnnym z klimatyzacją, z korytarzykiem, jeszcze ze szatkułką, z klejnotami, z korytarzykiem, z przedsionkiem. Przygotowane wszystko dla dziecka. Cała fizjologia kobiety jest fizjologią macierzyństwa. Oddał w jej ręce los dziecka i co? I zaraz ona zdecyduje, słuchajcie, stało się coś nieprawdopodobnego. Oddano całkowicie los życia następnego człowieka w ręce kobiety. Od kaprysu kobiety zależy. Chcę, to będę rodzić. A chcę bardzo, to chcę już. Chcę mieć sztuczne dziecko. Nie chcę, to odrzucam. Nie zauważa mężczyzna współczesny, jak całkowicie został odrzucony. Zlekceważony ojciec. Mężczyzna jako ojciec, nie ma go, nie potrzeba. Ona sobie z banku kostium może sobie zakupić, to się nie zapłodnić siebie i robią to tak. Jest całkowicie los ludzkości oddany w ręce kobiety. Ona nie jest w stanie ogarnąć tego, co się stało, nie rozumie. I w trosce o to macierzyństwo kobiety Jan Paweł II dla kobiet napisał 5 dokumentów, żeby zrozumiała swoje macierzyństwo dostojne, swój przywilej nieprawdopodobny. Bez niej nie ma ludzkości, bez niej nie ma dziecka, nie może być życia. Jakże ważna. I dlatego nie wahał się Karol Wojtyła, ksiądz, do chłopaków mówić na kolana przed kobietą. Ona ciebie krwią karmiła pełne 10 miesięcy. W bólach chodziła, mlekiem karmiła. Ty co? Lekceważysz się. Tak raz powiedział do chłopaka, ty łobuziek, na kolana przed kobietą. Otóż ta dziedzina rodzicielstwa jest zadaniem małżonków. Ojciec Święty podkreślał, to jest sakrament świeckich i oni mają być tu specjalistami. I stąd zaczęła działalność w Polsce duszpasterstwo rodzin. Na początku to duszpasterstwo zrodziło się z działalności 3 kobiet. Doktor Teresy Kramarek, Teresy Strzembosz, no i ja z nimi. Teraz jest setki ludzi, którzy działają w tym. A wtedy chodziło o to, żeby przyswoić ludziom osiągnięcia medycyny, które pozwalały rozpoznać proces dojrzewania i określić, kiedy kobieta może stać się matką, bo jest to zupełnie wyjątkowa sytuacja. Kobieta matką może stać się zaledwie parę godzin w cyklu 28-dniowym. To jest wyjątkowa sytuacja, wyjątkowy jej dzień. Trzeba się tego nauczyć, zobaczyć, dowiedzieć. Stąd powstały cały szereg działalności. Tworzyliśmy kursy dla kobiet, żeby się nauczyły siebie. Powstały poradnie małżeńskie, to Państwo wiedzą, niektórzy to tworzyli sami, prawda? Ta poradnia po co była? Nie po to, żeby nie wiedzieć, jak nie mieć dziecka, tylko żeby całkowicie wykluczyć zabijanie dzieci. Bo mogą być sytuacje, w których ludzie są uprawnieni i zwolnieni z obowiązku rodzicielstwa. Jak zapytałam Ojca Świętego, że jeszcze ten obowiązek jest, to odpowiedział, nie bój, jest, zawsze jest. I sam jako biskup 7 dziecko osobiście chrzcił, żeby dać akcent nad rodziną wielodzietną. Oni mają decydować w sumieniu, ponieważ może być sytuacja oczywista. Na przykład, jeśli jedno dziecko ma miesiąc, to ta matka powinna odkarmić mlekiem, a gdyby czekała na następne dziecko, jedno by karmiła krwią, drugie mlekiem, na której by zabrakło. jest rozumny. Rozumna decyzja tych małżonków, teraz nie powinniśmy się stać rodzicami, musimy odczekać. Radzimy teraz matce, żeby karmiła pełne 2 lata, żeby dziecko miało ciało odpornościowe, bo pokarm matki zabezpieczają przed infekcjami. Więc jest problem odpowiedzialności za to, co oni przyczynią się do możliwości stania się rodzicami. Mają wiedzieć, to jest zadanie ich wiedzy. I tak też ja myślałam 60 lat temu, jak zaczynałam tę pracę. Nauczymy wszystkie kobiety, problem rozwiązany. Nic podobnego. Ponieważ właśnie teraz dochodzimy do drugiego sektora, w którym się zajmował Karol Wojtyła. Świętość miłości ludzkiej. Ponieważ ludzie nie umieją się kochać. Bo małżeństwo, które naprawdę zwiąże się miłością, nigdy nie zabije własnego dziecka. Tylko, że małżeństwa nie wiedzą, co to jest miłość. I bazują na tym, że miłość to są wzruszenia emocjonalne, które się z godziny na godzinę mogą zmienić. I tak też od początku, od lat 50. Karol Wojtyła zajmował się miłością ludzką. Zajmował się młodzieżą, bo tak mu kazał Zapiecha. Zabierał tę młodzież ze sobą, to wszyscy wiedzą, są wypowiedzi, są teraz książki, są zwierzenia. 20 lat chodził z młodzieżą, więc przyglądał się i oni się oczywiście rozwijali, między nimi układy bliższe, przychodzili do niego i mówili: wujku, my się kochamy. A on mówił: nie mówcie tak. Nigdy tak nie mówcie. Mówcie inaczej. Mówcie: my uczestniczymy w Bożej miłości. Bo jeżeli nie uczestniczycie w Bożej miłości, to nie jest miłość. Cóż to znaczy uczestniczyć w Bożej miłości? Wizja Boża jest taka: dziewicza dziewczyna, dziewiczy chłopak rozwinął w sobie, w głębi tego człowieka wewnętrznego, to, co on nazywa communio personarum, zjednoczenie duchowe. Powstanie miłość wyłączna, on jeden, ona jedna na życie całe. Zwiążą się z Bogiem w Kościele i stworzą gromadkę dzieci, które razem pójdą do nieba. Taka jest wizja Boża. Taka miłość musi mieć specjalne cechy. Musi być, on ją nazwał, piękną, żeby odróżnić od tego, co ludzie nazywają miłością. Bo ludzie, młodzi ludzie, myślą, się troszkę pokochali. No i z tego nagle stało się dziecko. Oni wcale nie myśleli. Oni chcieli się pokochać trochę. Oni w ogóle nie myśleli, że może być dziecko. Nazwali z pokochaniem się zjednoczenie narządowe. Żałosna degradacja miłości ludzkiej. Więc chodził Karol Wojtyła z młodzieżą i uczył pięknej miłości, oblubieńczej. Ona dziewicza i on dziewiczy. I kładł ten nacisk na tej wartości. I jako papież, zaraz na początku, bazylikował małą kuskównę właśnie po to. Na znak dla dziewcząt współczesnych, że dziewczyna 17-letnia wolała umrzeć, niż stracić dziewic. One są gotowe sprzedawać w internecie. Więc po pierwsze dziewicze, czyli zachowasz swoją integralność i dopiero wtedy możesz w pełni kochać, kiedy jesteś kimś. I ta miłość ma być, no o miłości pierwszy monograficzny wykład wygłosił na Kulu i wyszła książka Miłość i odpowiedzialność. I ta miłość, ja takie streszczenie robię, on się śmiał, że ja jego polskie filozoficzne książki streszczam na język polski, bo ja mówię popularnie, a on pisał jak filozof zawsze trochę bardziej zawile, chociaż z biegiem czasu dużo łatwiej. Stale te dokumenty były coraz łatwiejsze. Otóż ta miłość ma być przede wszystkim pierwsza cech miłości. Musi być altruistyczna. Całkowicie bezinteresowna. Jeżeli coś bierzesz, to jest egoizm, ty masz dawać. Koncepcja daru zjawia się u filozofa Karola Wojtyły wielokrotnie. Człowiek jest darem Boga dla rodziny, dla małżeństwa, dla narodu. Człowiek ma taki darem dla człowieka. Dziecko jest darem, dar, cenny dar. Skarb, nazywał tak dziecko skarbem. Otóż ma być bezinteresowne. Wobec tego na pewno nie spełnia warunków ta miłość, to sobie młodzi świadczą, po sobie świadczą. Chłopak się jednoczy z dziewczyną, bo jest mu przyjemnie. Bierze swoją przyjemność. Nie myśląc o skutkach, nie ma śladu bezinteresowności. Jest interes własny, przyjemność własna. Druga cecha miłości, którą chce Karol wyczuwać, to musi być sprawiedliwa. Nie może nikogo krzywdzić. Dlatego nie może spełniać tych warunków miłość przedmałżeńska. Bo ona może być twórcza, będzie dziecko. Skazane albo na półsieroctwo, albo na sieroctwo, albo na śmierć. Ile dzieci rzekomo z miłości powstałych zostało zabitych? Ja się losem matki samotnej, proszę Państwa, zajmuję pełne 60 lat. Zawsze takie były, tylko że 50 lat temu to były 20-letnie dziewczyny uwiedzione przez nieuczciwego, dorosłego mężczyznę, a teraz to są nastolatki. Najmłodszy wiek dziewczynki, którą miałam pod opieką, to jest 13 lat. 13 lat on, 16 lat ona i to mają być odpowiedzialni za miłość ludzie. Miłość trzeba chronić, bronić i rozwijać, bo to jest proces, który wymaga trudu. Nie ma nic trudniejszego niż miłość, bo ona musi być całkowicie bezinteresowna, a więc to jest ciągle problem walki z egoizmem. I wreszcie ona ma być, ta miłość, wymagająca. Jeśli nie wymaga, nie jest miłość. No czego wymaga? Uczył tych młodych. Jak został papieżem, to przecież on ustanowił Światowe Dni Młodzieży i mówił im podczas drugiego pobytu w Paryżu. Powiedział, jak chłopak z dziewczyną ma obcować i postawił te dwa filary, prawda? Admiration, tendresse, miłość. Czułość i podziw. Masz podziwiać i masz być podziwiany. I to są warunki, żeby się mogła rozwijać miłość. Bez podziwu nie ma miłości. Ale masz zasłużyć, żeby być podziwiany. I jest to prawo miłości. Prawo dziecka, żeby mogło powiedzieć, miałem wspaniałego ojca, wspaniałą matkę. Prawo miłości rodzinnej. Podziw wymaga od ciebie, żebyś dążył do doskonałości. I wtedy ona, partnerka, on, partner, tak się mówi, partner, a to chodzi. Może ona ma się wzajemnie podziwiać. Podziw nie nad urodą, która jest zewnętrznie dostrzegana, ale nad dziełem Bożym, które jest doskonałe, bo człowiek jest doskonałym stworem. Pan Bóg stworzył człowieka, widział, było dobre. Więc miłość musi być wymagająca. Te warunki miłości Ojciec Święty powtarzał, pokazywał i próbował młodych przekonać do miłości, że jest ona możliwa. Mówił, trzeba poznać, żeby kochać. Co poznać? Poznać, kim jest człowiek. Tożsamość człowieka jako dziecka Bożego. Dlatego wracamy do tego zdania, co mówiłam. Genealogia divina. Stworzenie ma wrócić do Stwórcy. Czyli to jest człowiek, którego życie jest tylko drogą do nieba, niczym więcej. Mówi to wyraźnie do młodzieży. Więc mają się zjednoczyć ludzie, którzy mają działać z Bogiem, żeby była sekwencja przez wieki miłości i życia. To jest cel ludzkości, aż do czasu, który on postawi kres. I mają się tego przygotować, czyli małżeństwo. To zadanie ma nie tylko stać się rodzicami, ale przejść do nieba, czyli proszę zauważyć, to co łączy małżonków, nie może być tylko złączeniem uczuć, złączeniem wspólnych zainteresowań, tylko ma być wspólnym dążeniem do nieba. Małżeństwo jest dążeniem. Do nieba, bo życie jest dążeniem do nieba, oni razem. I to ma być na pierwszym planie, tu się mieści teraz. to, co dzisiejszy dokument, który Państwo wspominacie tutaj w Hermes Consortia pokazywał. Pokazywał to, że ma być ta komunia osób, czyli pokazał duchowość małżeństwa. Małżeństwo jakkolwiek realizuje się cieleśnie, to cele ma nie cielesne, tylko duchowe, bo człowiek jest stworzony dla nieba. Ciało wprawdzie się rozsypie, ale na tym procesie beatyfikacji ku głównej Ojciec Święty tam powiedział, że ciało rozsypie się w proch, ale nosi w sobie zalążek nieśmiertelności, bo zmartwychwstanie. Więc wieczność ostatecznie będzie cielesna, ale to ciało nie będzie już miało zadań rodzicielskich. Natomiast teraz ciało ludzkie jest drogą, którą człowiek ma przejść do nieba, ponieważ czyny ludzkie pójdą za nim, a czyny są cielesne. I teraz całe rozwija Karol Wojtyła, ucząc miłości, rozwija naukę o człowieku. O osobach, które kochają. To jest jego filozofia, książka Osoba i Czyn. Masz być ty sam dla siebie terenem działania, ponieważ wasza droga wspólna w małżeństwie jest jednak indywidualną drogą stworzenia do Stwórcy. I świętość jest indywidualna. Małżeństwo ma wspólne, cele są wspólne, ale nie można swojej świętości oddać drugiemu człowiekowi jakkolwiek. Można ją pokazać i może zostać naśladowana. To jednak każdy człowiek ma swoją relację, stworzenie Stwórca i swoją drogę bez nikogo. Sam żyje i sam umiera. Chociaż dookoła niego mogą być kochający ludzie. Więc to zadanie świętości jest zadaniem, którego człowiek musi nie tylko chcieć, ale musi też się uczyć i rozumieć. I on mówił, uczcie się kochać. Uczcie się kochać. Czym? Czynami, ponieważ tak jak wiara bez uczynków martwa jest, tak miłość bez uczynków martwa jest. Jakie są uczynki miłości? Uczył, co nazywasz miłością, co jest dobrym uczynkiem i tutaj zwraca uwagę, czyny wasze was sądzić będą i te czyny muszą być realizowane w sumieniu. W sumieniu dobrze uformowanym. Czyli zadaniem uczenia miłości jest uformować swoje sumienie, bo można zafałszować sumienie. Cały szereg młodych ludzi ma zafałszowane sumienie, ponieważ nazywa miłością to, co nie jest. Ja ile razy rozmawiałam z chłopakami, którzy są ojcami dzieci przed małżeństwem, to oni mi mówili, ja jej nie zgwałciłem, nic złego nie zrobiłem, ona sama chciała. Wcale nie mieli poczucia grzechu, ani winy. Zafałszowane sumienie, więc jest problem. Prawdy mówił, prawda was wysłać. Przepraszam, chciałam czas ograniczony, tak? Ksiądz zastrzegł sobie.
Nie zastrzegali, przedłużamy.
Więc jest problem nazwania miłości trudem. Małżeństwo nie jest zawarte po to, żeby było łatwo. Małżeństwo jest decyzją na trud. Ponieważ bez wysiłku nie osiągniesz miłości, bo ona wymaga wciąż od ciebie tego, co jest trudne. Ludzie współcześni chcą sobie ułatwiać życie i stąd są nieszczęśliwi, ponieważ tylko pokonywanie trudu daje radość. Miłość ma być szczęściorodna. Małżeństwo ma być szczęściorodne. I jeżeli się odrzuci trud, znika możliwość przeżycia szczęścia, ponieważ to, co nic nie kosztuje, nic nie daje. Ludzkość, która zmierza do ułatwienia wszystkiego, rezygnuje z większych przeżyć. A on mówił, człowiek nie może żyć bez uniesień. Kiedyś jeden z kleryków na moim wykładzie medycyny pastoralnej zapytał mnie, a cóż to jest to uniesienie? Co to jest uniesienie? Nie da się powiedzieć, ponieważ to jest to, co właśnie przekracza możliwość wyrażenia. Trzeba doznać uniesienia, żeby wiedzieć, co to jest. Nie zazna doniesienia, jak nie stworzysz warunków na uniesienie. To musi być to, że przeżywasz chwilę tak wielką, że wszystko inne znika i słów ci zabraknie. wielkie chwile, ludzie to rozumiejąc, czczą milczeniem. On mówił, każdy musi mieć swoje Westerplatte, coś cenniejszego niż twoje życie. I miłość ma być pełna uniesień, jeżeli rozumiesz, co się może stać z człowiekiem. Na to jest takie pojęcie, poszerza się ludzka dusza. To jest doznanie, dlatego nie można rozumieć miłości, póki się nie kocha. I stąd jest takie bardzo trudne zadanie, bo człowiek, jak nazwie coś miłości, już się nie stara nic więcej. I tak na przykład w rozwoju miłości małżeńskiej, gdzie Święty bardzo pilnował, żeby ludzie rozumieli, że to jest proces rozwoju. Na początku młodzi ludzie, oni nazwali coś miłością, co ich związało na tyle, że chcą być razem. Wystarczyło miłości przedmałżeńskiej do decyzji, chcemy się pobrać. I tu, proszę Państwa, robią wszystkie pary małżeńskie błąd, bo uważają, że się kochają w chwili zawierania małżeństwa. I tak było. Tylko, że miłość przedmałżeństwa w tej chwili małżeństwa się kończy. Z prostej przyczyny. Skończył się okres przedmałżeński. Jest nowy etap, zupełnie inny, który niesie zupełnie inne rzeczy, inne sprawy. I tamta miłość wystarczyła na decyzję, a teraz trzeba życie realizować i to życie zaplanowane do końca. Więc coś, co ma wytrwać na całe życie, musi być czymś zupełnie innym, co wystarczyło do prostej decyzji, chcemy być razem. Teraz razem będziemy przechodzić wielkie, trudne sprawy. Choroby, zmartwienia, jakieś prześladowania, tysiąc różnych rzeczy i na wszystko ma wystarczyć miłość, której nie ma. Trzeba zbudować nową. Nową, która będzie właśnie altruistyczna, będzie całopaleniem dla mężczyzny, który stał się mężem, ma być ważnym i jedynym celem szczęście jego żony, a nie jego własne. I to sama kobieta. A oni chcą swoje własne cele. I teraz jest małżeństwo, dwa egoizmy koło siebie paralelnie idą. Jeżeli nic się nie zdarzy, co by było sprzeczne, to idą. Pierwsza trudność, która ich skłóci, ujawnia, że wcale tej miłości nie ma i zaczynają zaprzeczać. Proszę Państwa, ja jestem biegłym zarówno w sądzie cywilnym, jak i kościelnym, gdzie są w cywilnym rozwody, a w kościelnym ciągle naciski, żeby uznać, że to, co powiedzieli, było nieważne, bo oni takie inne mieli przeszkody. Ludzie cofają się. Oskarżają się, że nie kochali, że się okłamywali, a naprawdę nie nauczyli się kochać. Nikt nie umie. Aż ile razy Ojciec Święty powiedział, uczcie się kochać, uczcie się kochać. Nikt nie umie kochać. Każdą mszę świętą kończył wezwaniem Matko pięknej miłości, naucz nas kochać. Naucz, bo nie umiemy, nikt nie umie. Z każdego wychodzi jakiś egoizm. Każdy chciałby coś sobie mieć, posiadać, a posiadać postawa posiadacza już niszczy miłość, bo nie możesz posiadać osoby, bo ona nie jest rzeczą. I dlatego teraz jest taka trudna sytuacja. Ma być dar miłości, a wziąć nie można. I uczy papież, że ten dar osoby jest takim darem, którego nie wolno przywłaszczyć. Kto by sobie przywłaszczył, już ją, mówi to do mężczyzny, przestrzega przed oczami mężczyzny. Jak patrzysz pożądawczo, jakby się umiał, to już ją cudzołożył w tu sercu swoim, już ją poniżył. Więc musi to być taka reakcja, której się musi nauczyć, że nie masz wziąć, tylko masz to robić. Masz odpłacić tym samym darem i wdzięcznością za dar. Wdzięcznością dla człowieka. Ach, taki prosty test, prawda, Państwo, ile razy ja pytam, kobieta, podziękowałeś mężowi za syna? Bo to mi mój syn. I kłócą się. Ja mówię, dobrze, wiesz, skąd masz syna. Wzajemnie podziękowałaś za miłość, za dziecko, które jest nasze, tobie, człowiekowi i tobie, Stworzycielowi. Właśnie, tak rozwijała się myśl Karola Wojtyły. Ja tak śledziłam to pełne 50 lat, czytałam wszystko, co napisał Więc potem wiedziałam, co powie, każde następne zdanie rozumiałam, co z niego jest. I tak przed moment, kiedy on mówi, o nic Pana Boga nie proś. Chociaż Chrystus mówił, proście, a on mówi, o nic nie proś. Bo On wie lepiej, co Tobie trzeba, a Ty tylko Boga chwal i dziękuj za wszystko. Proszalnych modlitw bez końca. Ludzie dyktują Panu Bogu, ma zrobić to, 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 a jak nie robię, to się obrażają. A on mówi, o nic nie proś. Zaufaj, bo sobie ukuł taką koncepcję łaski wyprzedzającej, że Pan Bóg tak kocha człowieka, że zanim człowiek zapragnie, da mu to. Tak jak człowiek kochający dziecko. Rodzice potrafią wiedzieć, z czego się dziecko ucieszy i dają mu niespodzianki, jeżeli kochają, ale nie kochają. I teraz jest taka sytuacja konkretna. Jest świat, który jest za antykoncepcją. Jest jeszcze dotychczas episkopat niemiecki nie cofnął swojego odmówienia tej akceptacji humane vitae. Cały szereg ludzi kontestujących naukę Kościoła lansuje wszelkie środki antykoncepcyjne, to są różne środki i sposoby zachowania. I po drugiej stronie jest Kościół, który usiłuje ratować ludzką miłość, jej świętość, świętość rodziny i proponuje rozwiązanie, są poradnie, są tu poradnie i tu poradnie, pełnych poradni. W jednej radzą antykoncepcyjne środki, w drugich uczą rozpoznania działalności organizmu kobiety, bo rozpoznanie jest przez Boga dane w ręce kobiety, tak. Tylko, że może być tak, jak w tej chwili, ja niedawno byłam proszona na taki panel, który urządzono w Krakowie, na temat zwolenników i przeciwników metod naturalnych. Ja unikam tego nazwania, ja mówię metod diagnostycznych. Dlaczego? Dlatego, że jest taki ruch, który stwierdza, że ludzie używając metod naturalnych planowania rodziny równocześnie działają przeciwko płodności, przeciwko dzietności, co może być prawdą. Ponieważ można się w ten sposób zasklepić, mamy dwójkę dzieci, a teraz nie stosujemy wcale antykoncepcji, ponieważ doskonale znamy organizm kobiety i możemy całkowicie według prawa natury, żyjąc, nie używając antykoncepcji, przecież nie stać się rodzicami, nie ma grzechu antykoncepcji, ale jest grzech przeciwko hojności miłości małżeńskiej. W Humane Vitae jest takie zdanie, miłość małżeńska ma być płodna i w płodności hojna. Bo nie jest kwestia, czy ty masz rzeczywiście tyle dzieci, ile moglibyście mieć. Jest jeszcze grzech zaniedbania. Może być grzech uczynkiem, ale może być zaniedbania. I są takie sytuacje. Ja miałam taką przygodę. Mianowicie w Tarnowie jest kościół ojców Filipinów, którzy na świętego Józefa urządzili święto wyłącznie na mężczyzn, zaprosili mnie na spotkanie z mężczyznami. Ja mówiłam tam na temat odpowiedzialności ojca, ponieważ ojciec jest odpowiedzialny za życie, za danie życia i za ratowanie życia. No i po paru tygodniach od tego mojego spotkania w Tarnowie przyjechała do mnie para z Tarnowa. Przyszli, ja dostałam pokoik od Ojca Świętego w apartamencie biskupi, tam pracowałam wiele lat. Przyszli tam do kurii i do mnie i on mówi, myśmy, proszę Panie, przyjechali zapytać się, czy mamy mieć dziecko. Ja mówię, proszę Państwa, ja nie mam żadnego sposobu, żeby mam radzić, macie czy nie macie mieć dziecko, o co Wam chodzi? Mogę najpierw zapytać, jakie są przeszkody. Ile Pan ma lat? 34. Ile Pani ma? 28. Ile Państwo macie dzieci? Synka. Ile synek ma lat? 8 lat. No, opłacało się Państwu do Krakowa przyjechać, żeby mnie pytać, a myśmy samochodem przyjechali. A Pan jest zdrowy? Tak. A Pani? No tak. A macie mieszkanie? Mamy domek. Ja mówię, proszę, a jakie są przeszkody, żebyśmy mieli drugie dziecko? macie młodzież, zdrowie, warunki materialne, społeczne, o co chodzi, dlaczego nie macie? I on mówi do niej, aha, mówiłam ci. Więc on po moim wykładzie do mężów naciskał na nią, przyjechali. Muszę powiedzieć, że uważam, że mam córkę, bo oni za rok mnie zaprosili na chrzest córki. Nie było żadnego powodu, żeby ci ludzie nie mieli dziecka, oprócz ich egoizmu. Ale to jest krzywda dla dziecka. Wszyscy jedynaki to są ludzie przecież nieszczęśliwi, którzy sobie gotują zresztą na starość, bo przypuśćmy, para jedynaków się pobierze, no to na stare lata mają czworo starych do opieki. To naturalnie oddadzą do domu starców, bo jak? Nie poradzą. Więc problem realizacji małżeństwa. I teraz jest cały rzecz dokumentów Ojca Świętego dla samych małżonków. Familia z konsorcjum, pierwszy dokument już rozwinięcie Humane Vitae, bo baza jest zawsze Humane Vitae. Potem jest jeszcze Ewangelium Vitae, jest list do kobiet, list do rodzin. I właśnie ten list do rodzin, łatwy dokument, pokazuje zasadniczą rzecz, mianowicie, że pisze Ojciec Święty, że jak jest schyłek życia i śmierć, to czeka nas sąd. I mówi, czyny, to zresztą ewangeliczne, czyny wasze was sądzić będą. Czyny małżeńskie. Proszę Państwa, wszyscy wiemy, co się stało z rodziną. Dobry chłopak, dobra dziewczyna żenią się po latach. Zły mąż, zła żona i rozwód. I tych rozwodów, i nowe związki, i produkcja sierot społecznych, postępie geometryczne, to są wszystko czyny małżeńskie. Ich wspólne grzechy. Degradacja małżeństwa. Małżeństwo ma być realizacją świętych czynów, dobrych czynów. Ma być wspólnym dążeniem do nieba. Ma być wspólnym dążeniem do świętości. I o tej świętości wciąż do nich mówi Ojciec Święty. Daje po całym świecie, daje rady ludziom, które są jak drogowskazy, tylko realizować według tego, co on radzi. Ta struktura człowieka, która jest złożona, domaga się integracji. O tej integracji on wciąż mówi. Musisz ty sam siebie stawić, ty sam najpierw siebie musisz przetworzyć. Metanoia, musisz się zmienić. Ja w poradni wciąż piszę zdanie, trudno, taki jestem, taka jestem. To się zmień, człowieku. Zadanie twoje to jest zmiana. Masz się z człowieka miernego, słabego, jakiegoś tam zmienić na wspaniałego, świętego. I każdy ma do tego dane, bo każdy może korzystać z wszystkich darów Ducha Świętego. O sobie Ojciec Święty powiedział mnie dawno, potem napisał, że on te modlitwy, sekwencje do Ducha Świętego, Zielony Świątek, od momentu, jak umarła matka, bo ojciec mu pokazał tę modlitwę, do końca życia mówił codziennie. No to miał wszystkie dary Ducha Świętego i geniusz intelektualny i święty. I każdy może mieć. Zachęcał do tej modlitwy. Ponadto został papieżem od razu. Pierwszy synod zwołał na temat rodziny, oczywiście, bo w trosce o tej rodziny. Zresztą założył też papieską radę do spraw rodziny, papieską akademię, instytut rodziny na Lateranie, taki sam jak w Krakowie. Cały szereg inicjatyw. Ale ta papieska rada do spraw rodziny obejmująca 25 par małżeńskich z całego świata przynosiła wiadomości. Synod na temat rodziny pokazywał kryzys na całym świecie wartości związanych z rodziną. W związku z tym debatowali ci zebrani biskupi, uczestniczyła też matka Teresa z Kalkuty, i pozwolono jej zabrać głos na końcu. Ona była audytorem, ale dali głos. Wszyscy czekali, że powie mowę. Ona powiedziała jedno zdanie. Dajcie nam świętych księży, a wszystkie problemy rodziny będą rozwiązane. Dajcie nam, święty księży. Ale jeszcze jedno zdanie, mianowicie po tym synodzie, następny synod, Ojciec Święty powołał na temat spowiedzi, ponieważ zobaczył, rozwiązanie jest tylko jedno. Nie ma innego rozwiązania i dlatego jest prawdą, że para małżeńska wygrywa tylko wtedy, jeżeli oprą się o Pana Boga, czyli jeżeli będą systematycznie używali sakramentu, uczestniczyli w sakramencie pokuty. Ojciec Święty poradził przynajmniej raz na miesiąc spowiadać się małżonkom, wszystkim ludziom świeckim, a sam spowiada się co tydzień. Ja 60 lat prowadzę poradnię małżeńską, a teraz usiłuję likwidować moje archiwum i robię bilans. I widzę jednoznacznie, że wyszły te małżeństwa, jak to się mówi, na czysto, tylko te, które znalazły stałego spowiednika, spowiadały się regularnie. Ci potrafili przetrwać kryzys małżeństwa i są szczęśliwi, żyją i mają radosne dzieci. Nie ma możliwości przejścia do nieba bez rozgrzeszenia. Proszę Państwa, jest wina ludzi świeckich, że ulegają agresywnej propagandzie antyklerykalnej. A przecież o księdzu wszystko jedno, jaki on jest i jakie ma grzechy. Jedno wiadomo, że On ci otwiera niebo. Bez rozgrzeszenia nikt nie pójdzie do niego. Nie wierzę w to. Matka Boska jedyna była bezgrzeszna. I zamiast otaczać troską kapłanów i bronić młodych kapłanów od dziewczyn, które atakują, przecież to jest jasne, że młody ksiądz jest narażony na to, czego nie rozumie, bo żaden mężczyzna nie rozumie kobiety. A to jest inny problem. Więc zamiast bronić, ludzie ulegają i powtarzają kalumnie, piszą artykuły, które są wymyślone. Ja nie wierzę za grosz tego, co jest w prasie. Mam swoje doświadczenia z dziennikarzami, wiem, co wymyślają. Jest problem, kto ma poprawić sytuację. Ojciec Święty w liście do rodzin zwrócił się do wszystkich ludzi świeckich, którzy się jakoś już zrzeszyli w jakieś... Wszystko jedno, jakie zgromadzenie, to się nazywa Kościół Domowy, Rodzina Rodzin, Rodzina Nazaretu, Emanuela, różne grupy, tylko po to, żeby pogłębić swoją świadomość i wzajemnie sobie pomóc w dążeniu do świętości. Wszystkie te ruchy błogosławił, wszystkie popierał, tylko one sobie działają małymi grupkami, zamiast promieniować na całą parafię. Sam stawiał na parafię, uważał, że parafia jest tym miejscem, które może uratować ludzkość, a w małżeństwie stawiał na mężczyzn i mówił, że kobieta ma takie życie, w jakie męskie ręce poszło. Czynił mężczyznę odpowiedzialnego za los kobiety i dziecka. I to jest prawda. I jest problem, co robić. Ja proszona przez księdza biskupa podczas takiej jednej pielgrzymki rodzin katolickich o hasła na nowe tysiąclecie, dałam 3 hasła. SOS młodzieży, ratujcie duszę młodzieży. SOS postawy ojca i otworzy dom. Ponieważ dzieci są na ulicy, domu nie ma. A dom powinien być tym miejscem, które, jak encyklika pisze, ma promieniować słodyczą i świętością. Jak napisał list do rodzin, a ksiądz biskup Stefanek, który jest przedstawicielem z Polski, Polskiej Radzie do Spraw Rodziny, dziękował za ten list, Ojciec Święty powiedział: nie dziękujcie, ale czytajcie. Ja Państwa zostawiam. Jest wszystko napisane, nie tylko w Feminine Consortium trzeba czytać. Wszystkie dokumenty, bo one wszystkie są na wagę złota. Wszystkie kobiety mają obowiązek znać przynajmniej 2-3 z tych dokumentów, które są i piękne, i wyjaśniają naprawdę, kim jest kobieta. Oto ksiądz jedyny powiedział, że mój papież, bo Ojciec Święty Jan Paweł II to jest mój papież, tak mówią. Ten pani papież to skrzywdził mężczyzn, bo do kobiet napisał 5, a do mężczyzn żadne imię. Ale ja mówię, nie, kochanie, bo jest jednak o świętym Józefie.
Redemptoris Custos.
Niepopularny, dlaczego? Redemptoris Custos, ponieważ święty Józef nic nie mówił, niczego nie żądał, wszystko znosił. Taki model nie podoba się chłopakom. Oni chcą rządzić, gadać i manewrować. Więc odsyłam do dokumentów i dziękuję za cierpliwość słuchania, bo było niesłychanie grzecznie cicho.